prowadzenie obrony miasta no, będzie się wiązać z tym, że środki ogniowe będą stały między budynkami. Z automatu takie cele stają się celami wojskowymi, ale to nie jest zbrodnia wojenna. Ja nie sądzę, żeby towarzysz generał się osobiście wysadził w tej elektrowni. W tym całym koszmarze właśnie przestrzeganie tych podstawowych zasad pozwala na zachowanie człowieczeństwa i nie pójście za daleko. Bo teraz dla Rosjan tak naprawdę nie ma sumy, której oni nie są gotowi zapłacić za zlikwidowanie czołowych przedstawicieli ukraińskiej klasy politycznej i ukraińskiego sztabu generalnego. Mało tego, Europa zacznie się przyzwyczajać, zabrzmi to źle, ale zacznie się przyzwyczajać do nowych granic. Teraz jaka jest szansa, że nawet gdyby podjęto decyzję, okej, a nawet gdyby Ukraina zajęła te tereny, ile lat zajmie, żeby oni sobie z powrotem podali ręce?
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Czołem, widzowie! I zaczynamy od kciuków. Kciuk dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc na Ukrainę, pomoc medyczną, a więc tą, która jest naprawdę najbardziej potrzebna. I my pomagamy. Drugi kciuk dla księgarni internetowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. I z każdego e-booka i audiobooka, który ściągniecie, 10 zł idzie dla Zarysu. Super! A nowym naszym partnerem jest KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Dzięki kochani, że nas wspieracie, jesteście z nami. Drodzy Państwo, wszystkie szczegóły w linkach pod spodem. Dzisiaj moim gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Czołem, panie pułkowniku!
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam wszystkich w pięknych okolicznościach przygody, czyli z Puszczy Augustowskiej.
O rany, a ja właśnie wróciłem z przesmyku suwalskiego, czyli przejeżdżałem koło pana, panie pułkowniku. Gdybym wiedział, to bym pana odwiedził.
A szkoda.
Byśmy nagrali odcinek na żywo, widząc się. Natomiast widzę, że jest pan w jakiejś pięknej daczy.
Tak, tak, tak. Tutaj na skraju puszczy, także taki mały reset.
Jeziora, puszcza, zazdroszczę. Natomiast to też, drodzy Państwo, pokazuje, że my rozmawiamy sobie i mamy to szczęście i to błogosławieństwo, że Polska jest nieobjęta działaniami wojennymi, a tuż za naszymi granicami ludzie w straszliwy sposób cierpią, toczy się wielka wojna i o tym będziemy dzisiaj, panie pułkowniku, rozmawiali. No więc cóż, drodzy Państwo,
przybliżyć.
Tak jest. Dużo się bardzo dzieje. Pan pułkownik nie był już dobrych parę tygodni w historii realnej. Panie pułkowniku, czy jest pan gotowy na wywiad?
Jak najbardziej.
Dobrze, to zanim zadam panu pierwsze pytanie, to tradycja naszego kanału, czyli podziękowania dla widzów, bo oni są tutaj najważniejsi, dla nich rozmawiamy, im chcemy przybliżyć tą problematykę wojenną. Także drodzy państwo, dzięki, że oglądacie historię realną, dzięki, że ją wspieracie, dzięki wam zachowujemy niezależność i możemy takie odcinki jak dzisiejszy nagrywać. Wspieracie nas na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, moje książki, kubki i koszulki Ready is Bad. Panie pułkowniku, dzisiejszą naszą rozmowę zaczynam od tego, co po prostu zmroziło świat, czyli Zaporoże i to, co się dzieje wokół elektrowni jądrowej. Na początku ostrzał z rakiet, Rosjanie ostrzelali tą infrastrukturę niezwykle kluczową, a nowa wiadomość, generał rosyjski ogłosił, że uwaga, zaminował elektrownię i ona będzie albo rosyjska, albo niczyja i jeżeli dostanie taki rozkaz, to ją wysadzi w powietrze. To co, to jest jakiś dalszy szczebel drabiny eskalacyjnej? Rosjanie chcą wywołać nowy Czarnobyl?
To na pewno jest kolejny szczebel drabiny eskalacyjnej, dokładnie, dlatego że nowe definicje broni masowego rażenia obejmują nie tylko broń nuklearną, biologiczną i chemiczną, ale pojawiło się też pojęcie broni radiologicznej. I no, jako broń radiologiczną, broń masowego rażenia, można na przykład zastosować różne środki powodujące wielkoobszarowe skażenie. A takim sposobem jest na przykład zniszczenie elektrowni atomowej. Oczywiście to by z definicji wchodziło w użycie broni masowego rażenia. Czyli to jest może nie zupełnie ten sam poziom, co odpalenie głowicy nuklearnej, natomiast jeżeli chodzi o obecnie obowiązujące definicje, to się wpisuje w użycie broni masowego rażenia, czyli de facto jest to bezpośrednia groźba użycia broni masowego rażenia na Ukrainie.
No tak, ja sprawdziłem przed naszą rozmową, szykując się do niej, że ta elektrownia Enerhodar ma 6 reaktorów, każdy z nich ma 950 MW. Obejrzałem też zdjęcia satelitarne i tam jest coś takiego jak magazyn zużytego paliwa jądrowego. To co, to jest jakaś taka tykająca bomba radiologiczna i wystarczy podłożyć zapałkę, żeby katastrofalne skutki dla ludzkości i dla planety osiągnąć?
Dzisiaj nie wypowiem się, na ile skutki będą katastrofalne dla ludzkości i planety, bo tutaj potrzeba by specjalistów. Natomiast jakiekolwiek działania związane z materiałami wybuchowymi, z użyciem broni mniejszej niż małokalibrowa, stwarza zagrożenie, dlatego że co prawda infrastruktura elektrowni, ona jest z natury odporna na czynniki zewnętrzne, ale też do pewnego miejsca i uszkodzenia elementów zasilających elektrownię. Tak? No przecież jest cała infrastruktura, która tą elektrownię zasila, jest niebezpieczne. Zniszczenie czy tego magazynu zużytego paliwa, powiem, że nie wiem, na ile jest ono radioaktywne, ale zakładam, że tak. Czy też jakiekolwiek akty niszczące infrastrukturę, nawet tą lekką. Warto zwrócić uwagę, że bodajże w 2014 roku w tej elektrowni doszło do awarii elektrycznej, która już została wciągnięta na światową ewidencję awarii, co prawda na poziomie zagrożenia zero, ale nawet niewielkie awarie instalacji są rozpatrywane bardzo szczegółowo. Stąd to, co robią w tej chwili Rosjanie, jak gdyby potwierdza ich takie bardzo barbarzyńskie podejście do rzeczywistości. Elektrownię zajęła Rosgwardia i tam generał Dąbrowski, takie nazwisko mi się pojawiło, który po zajęciu elektrowni na przykład likwidował niewybuchy, wysadzając je na miejscu w elektrowni. Bardzo, bardzo ciekawe podejście, prawda? Gdzie po walkach pozostały niewybuchy i Rosgwardia wysadzała je w miejscu, gdzie one leżały na terenie elektrowni. Więc ja powiem szczerze, że oni mogą nawet spowodować hekatombę niechcący.
No tak, bo to jest po prostu no jakieś w ogóle barbaria totalna. Przypomina mi to tą historię, jak w pobliżu Czarnobyla, to jest informacja sprzed kilku tygodni, wpędzili jakiś oddział własnego wojska do jakiegoś czerwonego lasu, czy jakiejś innej super skażonego miejsca i ci wszyscy ludzie podobno mają teraz olbrzymie problemy zdrowotne.
No ja nie wiem, na ile to była prawda, natomiast w ogóle dla mnie jest kuriozalne, że taki obiekt jak elektrownia atomowa jest w zarządzie Rosgwardii, czyli takiej formacji drugiego rzutu. Ona co prawda z natury powinna zabezpieczać tyły, ale no różny jest poziom znaczenia tych tyłów. Ja rozumiem, że Rosgwardia będzie zabezpieczać drogi przemieszczania konwojów, tak? No ale jak gdyby danie jej w zarząd elektrowni atomowej jest co najmniej dyskusyjne. No nie są to jednostki rosyjskie najlepszej kategorii, o ile w ogóle o kategoriach możemy tu mówić.
No tak, nie jest to elitarna formacja, natomiast co ciekawe, tam jest personel ukraiński cały czas, który próbuje w ogóle powodować to, żeby tam nie doszło do tego typu jakiejś katastrofy i zarządza tym, czy też obsługuje tą elektrownię kolosalną. Trochę są trzymani ci ludzie jak zakładnicy, ale ten, żeby było jasne, to teraz to już nie jest generał Dąbrowski, tylko generał Wasilijew. I to on stwierdził, że to zaminował i uwaga, bardzo ciekawy jest koniec tego komunikatu. On mówi, że jeżeli dostaniemy rozkaz, to wypełnimy go z honorem, czyli to jest trochę, on rozumiem, że wysadzi się na tej elektrowni trochę jak Włodyjowski w Kamieńcu Podolskim, czyli razem ze sobą samym i całym wojskiem, no bo taki jest trochę wydźwięk tego rozkazu, prawda? Czy też tej zapowiedzi.
Tu ciągle pokutuje, bo jak gdyby skąd się te akty biorą? Tu ciągle pokutuje takie wychowanie, kształcenie Rosjan. Takie dwa nurty są, czyli wrogość do szeroko pojętego Zachodu, kultury i tak dalej, czyli w takiej narracji, że to Rosja niesie te chrześcijańskie i takie wszechświatowe, kulturowe zasoby, ona jest ich nośnikiem, to jest jeden przekaz i drugi przekaz na bazie bohaterstwa wojny ojczyźnianej, tak, czyli Pawka własnym torsem zasłania bunkier, żeby koledzy mogli pójść dalej i to troszeczkę tak ta narracja tutaj przebrzmiewa. Ja nie sądzę, żeby towarzysz generał się osobiście wysadził w tej elektrowni, chociaż biorąc pod uwagę straty wśród rosyjskich generałów, być może oni rzeczywiście gotowi są poświęcać się w imię obrony ojczyzny na terenie Ukrainy, tak? No bo oni bronią się na terenie Ukrainy obecnie. Natomiast wracając, bo jak gdyby bardziej merytorycznie trochę, przepraszam za ten taki sarkastyczny off-top, ale
chwilę. Ale panie pułkowniku, wyjaśnijmy to widzom, bo to jest tragifarsa, prawda? Znaczy możemy albo płakać na wizji, albo możemy się śmiać. No, trzeciej możliwości nie ma, po prostu to jest taka sytuacja, którą oni stwarzają.
Tak, bo dzieją się rzeczy, które raczej spotykaliśmy w literaturze, political fiction, jakiś militarny thriller, to bardziej komponuje się w takich obszarach, natomiast to niestety dzieje się naprawdę, czyli mamy armię, która minuje elektrownię atomową i grozi, że wysadzi ją w powietrze, czyli że użyje broni masowego rażenia. I co ciekawe, to nie jest przekaz z poziomu politycznego, czyli tego nie mówi Moskwa, tylko mówi to jeden z wielu rosyjskich generałów. To trochę wygląda tak, jakby rosyjski generał trzymał palec na wyrzutni z głowicami jądrowymi i mówił, jak mnie nie posłuchacie, to ja to odpalę.
Tak jest. No, to też pokazuje, że tam jest jakiś totalny bajzel. Natomiast rzeczywiście ja przejrzałem sobie trochę różne komunikaty i dawno nie widziałem tak gwałtownej reakcji międzynarodowej. Międzynarodowa Energia Atomistyki ostrzega przed możliwością nowej Hiroshimy. Mówi się o możliwości wycieków wodoru, uwolnieniu substancji radioaktywnych. Nawet polski MSZ wydał specjalny komunikat, w którym potępia te działania strony rosyjskiej. I mam teraz takie pytanie, panie pułkowniku, a może, no bo każde działanie musi mieć jakiś sens. Może to jest tylko takie gadanie, że oni chcą coś osiągnąć w ten sposób, nie wiem, no jakieś, nie wiem, żeby ukraińska armia na tym odcinku przestała ich atakować, może coś w tym stylu, może to jest jakiś rodzaj takiego szantażu, ale nikt na poważnie nie chce wysadzić tego w powietrze.
Znaczy, ja mimo wszystko nie wierzę, że ten generał wystąpił z taką inicjatywą własną i to nie było konsultowane z Moskwą. Jednak u Rosjan takie rzeczy dzieją się relatywnie rzadko i te przekazy, które idą w świat, najczęściej mają swój sens i cel. Natomiast pytanie, dlaczego to idzie właśnie z tego poziomu wojskowego, a nie politycznego z Moskwy? To jest ciekawe. I być może właśnie ma być taki przekaz trochę, że nasi żołnierze, bo to ten przekaz może nieść kilka warstw. Pierwszy, że nasi żołnierze są gotowi do poświęcenia życia, prawda? Raczej wysadzimy elektrownię niż ją oddamy, no bo ona jest rosyjska, prawda? To jest też ciekawa narracja, że albo będzie nasza, albo niczyja. Przecież to, no co prawda, rzeczywiście, no, elektrownie budowali Rosjanie, w sensie Wielki Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I zgodnie z narracją Rosji, elektrownia jest ich. To jest ich własność.
No ale zaraz, ale to co, to gadanie o międzynarodowej solidarności proletariatu i państwie bezklasowym i beznarodowym, to było tylko ściema? Przecież to było wspólne państwo wszystkich robotników i chłopów Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Bóg wie czego jeszcze.
No tak, tylko że Rosja postrzega się jako spadkobierca, tak? I jak gdyby no prawem, w tym wypadku prawem kaduka, jest to własność Federacji Rosyjskiej, zdaniem Rosjan. Bo to oni, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, tą elektrownię budował, co notabene nie do końca jest prawdą, bo ostatni blok uruchamiano już w okresie, kiedy była to Ukraina.
Dobrze, podsumujmy tą sytuację w ten sposób. Miejmy nadzieję, że to jest jakaś groteskowa po prostu historia, jedna z kolejnych, bo przypominam, że też już tego typu głosy się podnosiły, kiedy Rosjanie zajęli Czarnobyl, że tam będą coś majdrować i majstrować przy tym. Nic się nie stało. Miejmy nadzieję, że do żadnej katastrofy nie dojdzie, ale zanim pójdziemy dalej, bo jest bardzo dużo spraw dotyczących sytuacji na froncie i wokoło, o których chciałem z panem porozmawiać dzisiaj, to jeszcze chciałem zapytać trochę do pana jako fachowca. To znaczy, był pan odpowiedzialny między innymi za ochronę bazy w Redzikowie. To znaczy, no w przypadku tej oczywiście elektrowni, no Ukraińcy nie mogli jej zabrać ze sobą w momencie, kiedy te ziemie zostały zajęte przez armię rosyjską, ale ogólnie rzecz biorąc jest coś takiego jak infrastruktura krytyczna, jakieś takie kluczowe miejsca, bardzo podatne, czy też inaczej, które byłyby łakomym kąskiem dla przeciwnika do dokonania sabotażu, dywersji, wysadzenia w powietrze. Proszę powiedzieć, jak państwo powinno się zabezpieczyć przed takimi możliwościami, jak efektywnie zabezpieczać takie miejsca przed wrogiem?
Tak, zacznę może od tego, że gdybyśmy spojrzeli na wojskowe mapy, które są tworzone na wypadek kryzysu i wojny. Na tych mapach byśmy znaleźli sporo takich kręgów w różnych kolorach i to są miejsca, które oznacza się jako właśnie miejsca potencjalnie niebezpieczne, które mogą skutkować skażeniami bądź zakażeniami. Gdybyśmy spojrzeli na Polskę, no to na przykład Petrochemia w Płocku, tak, czy też inne zakłady chemiczne, one są oznaczone. Tamy, czyli zakładamy, że ktoś wysadziłby tamę w Włocławku na przykład i na tej mapie narysowany mamy skutek tego. I mamy strefę zero, gdzie śmiertelność byłaby 100% i stopniowo te kręgi oznaczają skutek, się nie dosłownie kręgi może, tak, ale obszary, które oznaczają skutek uderzeń na takie elementy infrastruktury krytycznej powodującej skażenia bądź zakażenia. I no państwo tą infrastrukturę krytyczną oczywiście ochrania, przy czym trzeba pamiętać, że infrastruktura krytyczna podlega ochronie i obronie. Czyli ochrona, to mówimy przed właśnie aktami sabotażu, infiltracji, rozpoznania, jakimiś jednostkowymi aktami terroru. Natomiast obrona, no to jest dosłownie obrona obiektu, żeby przeciwnik nie mógł go zająć. W przypadku bazy w Redzikowie jest to całkowicie inna sprawa, bo jest to infrastruktura wojskowa. I ona jest permanentnie chroniona przez wojsko. Z natury konstrukcyjnie jest tworzona tak, żeby mogła stawiać opór i tak dalej. Natomiast w przypadku takich obiektów jak elektrownia atomowa, oczywiście budując elektrownię zakłada się, żeby ona odporna była na akty terroru jednostkowe. No, czyli nie da się zniszczyć, uszkodzić elektrowni jak na filmach klasy C, że z pick-upa, z granatnika przeciwpancernego oddajemy strzał w jakiś wrażliwy punkt, tak? I ta elektrownia w wielkim błysku tam gdzieś znika. No w ten sposób nie da się. Natomiast nie ma tak naprawdę obiektów takiego typu, które będą odporne na ostrzały rakietowe. bo to trzeba by zejść ileś metrów pod ziemię, stworzyć dziesiątki metrów stali, betonu, ziemi i tak dalej, i tak dalej. Więc w przypadku konfliktów przewiduje się, że taki obiekt może być zniszczony, jak gdyby na mapach jest to opisane, czyli liczymy się ze skutkami, ale przyjmuje się, że obie strony powinny prowadzić działania raczej w taki sposób, żeby te obiekty zniszczone nie zostały. I o tym też mówi międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych. Że właśnie takie w pobliżu takich obiektów walk prowadzić się nie powinno. Oczywiście w przypadku tego, co widzimy na Ukrainie, nie ma mowy, żeby Rosjanie stosowali się do tego typu zapisów. Stąd ochrona tak, obrona już raczej ciężko, a założenie jest takie, że raczej tam się, mówiąc kolokwialnie, po prostu unika walki, omija.
Tak, tak. No jak widzimy, to się w tym przypadku nie sprawdza, bo rakiety spadły na teren elektrowni w Zaporożu. Przypomina mi ta historia szczególnie tych tam, że były dwa takie głośne przypadki w trakcie II wojny światowej. Raz Anglicy takimi skaczącymi bombami zniszczyli Niemcom taką tamę i zalało tam, po prostu kupa ludzi zginęła, zwierząt się potopiła, bo to były jakieś rolnicze tereny. I Sowieci taką własną tamę przed wejściem Niemców, też wielką dumę Związku Sowieckiego, wysadzili i też potopili kupę ludzi, nikogo nie uprzedzili i potem prawo międzynarodowe tego zakazało po tego typu sytuacjach. Natomiast, panie generale, proponuję w ten sposób zamknąć temat elektrowni. Będziemy to bez wątpienia w historii realnej śledzić. I chciałbym, zanim przejdziemy do sytuacji frontowej, to powiedzieć jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, czy pan pamięta, że szczególnie w 2014 roku, kiedy na stronę Ukraińców przeszedł ten admirał floty czarnomorskiej, na stronę Rosjan, przepraszam, ukraiński admirał z floty czarnomorskiej ukraińskiej, no służby ukraińskie są bardzo wyczulone na wszystkie przypadki zdrady i teraz wiadomość z tych dni dosłownie, jakieś aresztowania ludzi, którzy mieli, uwaga, zabić szefa MON, czyli Ministerstwa Obrony Ukraińskiej, udaremniają jakieś spiski. Proszę powiedzieć, czy to oznacza, że Rosjanie intensyfikują swoją taką walkę właśnie w cieniu, jakieś tego typu uderzenia w czołowych przedstawicieli rządu ukraińskiego?
Myślę, że nie tyle intensyfikują, co one są cały czas prowadzone i to od 2014 roku, kiedy konflikt przeszedł przeszedł w tą fazę taką gorącą. Ja sądzę, że Ukraina wciąż ma problem z poziomem infiltracji własnych szeregów przez agenturę rosyjską. I to problem poważny. Kiedy obserwujemy to, co się dzieje, no wiadomo, że te informacje z powodów oczywistych przez stronę ukraińską są bardzo cedzone, czyli dowiadujemy się w zasadzie o tym, o czym Ukraińcy chcą, żebyśmy wiedzieli, ale śledząc dymisję w służbach i prokuraturze ukraińskiej, śledząc informacje, kogo akurat Ukraina zaczyna poszukiwać, kto przekroczył granicę, kiedy. Jest takich dużo informacji, z których wynika, że nawet na relatywnie wysokich stanowiskach w służbach ukraińskich, nie tyle w armii, bo armię myślę, że Ukraińcy wyczyścili, stworzyli ją od nowa, ale w służbach ciągle mają poważny problem. Znamienne jest, że powstała kolejna służba z uprawnieniami wywiadu i kontrwywiadu, całkiem nowa, co pokazuje, że no jest problem z oficerami wyższego szczebla. Bo jednak bardzo dużo tych oficerów swoje korzenie ma w ZSRR wciąż. I no jest bardzo trudne, że mamy bardzo kompetentnego oficera służb, a tacy oficerowie się szkolą latami. To nie jest porucznik piechoty, którego możemy wyszkolić w rok. I teraz czy człowieka, który wykazuje się znacznymi kompetencjami, usunąć ze stanowiska tylko dlatego, że zaczynał w czasach Związku Radzieckiego, czy też go zachować, przyjmując ryzyko, że być może on ogłosił się Ukraińcem w tamtym okresie, nie dlatego, że nim się czuł bądź chciał nim zostać, tylko dlatego, że miał taki rozkaz.
No tak, poza tym jeszcze mógł zmienić zdanie, panie pułkowniku. No nawet ta informacja, że tych dwóch facetów, którzy mieli zabić szefa Ministerstwa Obrony, dostało 150 tysięcy dolarów od rosyjskich służb, no to zakładam, że jakby takiemu generałowi położyli 2 miliony na stole, no to może kusić, prawda?
Znaczy, no powiem tak, albo jest się człowiekiem uczciwym, albo nie, ja powiem szczerze.
Oczywiście, no oczywiście, ale ludzie są tylko ludźmi.
Ja tutaj chciałem dopowiedzieć, że dochodzi kwestia finansowa, bo teraz dla Rosjan tak naprawdę nie ma sumy, której oni nie są gotowi zapłacić za zlikwidowanie czołowych przedstawicieli ukraińskiej klasy politycznej i ukraińskiego sztabu generalnego. Tak naprawdę sądzę, że tutaj granicy nie ma. I rzeczywiście kwestia materialna z całą pewnością będzie się pojawiała. Natomiast dalej to musi być agentura, bo ktoś do tych ludzi dotarł, ktoś pieniądze przekazał, ktoś to organizował. Więc tak czy inaczej stoi za tym agentura, która działa na terenie Ukrainy. Nawet jeżeli wykonawcą będzie człowiek, który po prostu skusił się na pieniądze.
Tak. Zresztą to się dużo mówi o tych bliskich związkach, powiązaniach rozmaitych, rodzinnych, kulturowych, instytucjonalnych właśnie między Ukrainą a Rosją. To nie zostało przecięte, stąd tego typu kwiatki wychodzą. Ja pamiętam, że dosłownie niedawno, też 2 dni temu widziałem takie informacje, że aresztowali jakiegoś oficera ukraińskich służb. On nawet pistolet wyciągnął, próbował się tam bronić przed tymi, którzy przyszli go aresztować, to nawet zostały zrobione takie zdjęcia tego pistoletu. Natomiast jeszcze jedna sprawa a propos służb. Panie pułkowniku, jakoś partyzantka ukraińska się rozkręciła na tych terenach okupowanych. Uwaga, otruto szefa kolaboracyjnej administracji w Chersoniu. Tam wybuchają bomby. Nie mogą się czuć bezpieczni ci przedstawiciele władz, którzy podjęli kolaborację z Rosjanami na tych terenach. Czy to też służby, czy raczej widzi pan, że to jest jakaś spontaniczna działalność mieszkańców tych terenów?
Sądzę, że na tym etapie to już jest etap organizacji, czyli jest to powiązane, bo jak gdyby nie wszyscy sobie zdają sprawę, że jednym z obszarów działań wojsk specjalnych, czy ukraińskich, czy też naszych, są działania w terenie czasowo zajętym bądź okupowanym przez przeciwnika. I z natury żołnierze wojsk specjalnych szkoleni są nie tylko w prowadzeniu akcji bezpośredniej, ale także do współpracy właśnie z oddziałami partyzanckimi, nawet przez dłuższy czas, czyli szkolenie ich, planowanie akcji, dowodzenie i tak dalej, i tak dalej. I sądzę, że w tej chwili na tyłach rosyjskich, na terenach, które Rosja okupuje, działa właśnie taki komponent partyzancki i wojsk specjalnych wspólnie.
No dobrze, dobrze. Na pewno usłyszymy jeszcze o nich nieraz. I ostatnia sprawa, zanim przejdziemy do tematyki stricte wojskowej, mam tu na myśli sytuację na froncie, to jeszcze jedna rzecz, prawa człowieka. Ja o to pytam każdego gościa historii realnej. Otóż, panie pułkowniku, no to coraz więcej się słyszy o tych jakichś przerażających w ogóle działaniach Rosji. Ostatni taki przykład, wczoraj ktoś mi wysłał na Twitterze film przedstawiający wziętego do niewoli gruzińskiego oficera Georgija Antsukhelidze, młodego człowieka, który został wzięty do niewoli przez Rosjan, i oni nagrali filmik, który puścili do sieci, w którym po prostu pastwią się nad nim w sposób tak przerażający. Chciałem powiedzieć, że jak zwierzęta, ale nie chciałbym tutaj wstawiać w złym świetle zwierząt. Nie wiem, czy pan to widział. Kopią go, zalewają jakimiś płynami, został skatowany na śmierć. Proszę powiedzieć, co się dzieje z tą armią?
Z tą armią jest cały czas to samo, jeżeli chodzi o całokształt, bo armia rosyjska nigdy do końca nie poszła drogą, którą szły kraje tworzące armię możliwie cywilizowane. Mówię możliwie dlatego, że jednak w działania armii jakiś obszar brutalności wpisany jest zawsze, bo walka bezpośrednia wiąże się z brutalnością. Natomiast intencją twórców armii nowoczesnych jest, żeby to była agresja kontrolowana. Czyli wróg jest wrogiem do momentu, kiedy przestaje stanowić zagrożenie. Stąd jak gdyby mocny nacisk kładzie się, i ja zawsze kładłem i wiem, że wielu moich kolegów też, na przykład na udzielanie pierwszej pomocy rannym wrogom. Prawda? Walczymy, wróg zostaje ranny. Jeżeli jest możliwość, nie naraża to wojsk własnych, walka się skończyła, to udzielamy pomocy. Oczywiście ktoś powie, nie, no bzdura, przed chwilą do was strzelał, tak? A wy mu opatrzycie nogę. No to pozwala na zachowanie człowieczeństwa. W tym całym koszmarze właśnie przestrzeganie tych podstawowych zasad pozwala na zachowanie człowieczeństwa i nie pójście za daleko, czyli nie doprowadzenie do tego, że życie ludzkie w ogóle przestaje mieć znaczenie. Całkowicie. Armia rosyjska tą drogą nie szła. I mało tego, oni raczej byli zawsze zwolennikami takich rozwiązań ostatecznych. Poza tym tak, no mając służbę zasadniczą albo żołnierzy kontraktowych, którzy tak naprawdę ich czas służby był taki, że oni wiele się od służby zasadniczej nie różnili. Nie kładzie się nacisku tak dużego na tego typu zachowania. Po prostu się nie inwestuje w tych ludzi. Jeżeli ma się żołnierza 8, 10, 15 lat i z nim się pracuje, no to po prostu w niego inwestować warto. Warto też zwracać uwagę, kogo się wciela. I teraz kogo się wciela? Kto napływa w tej chwili na front ukraiński? Czy żołnierze moralnie, mentalnie, z poziomu zbliżonego, jaki był wyjściowo, czy też wyższego, czy jest tylko gorzej? No znamy odpowiedź. Jest tylko gorzej. Wiemy, że rekrutacja odbywa się w koloniach karnych i teraz czego oczekujemy, a już przedtem mieliśmy incydenty typu Bucza, że robili to jednak żołnierze, którzy mieli za sobą lata służby, bo tam była identyfikacja imienna, kto? To byli jednak żołnierze zawodowi. I jeżeli zdolni są do tego żołnierze zawodowi, którzy z natury powinni być przeszkoleni, żeby takich rzeczy nie robić, czego oczekiwać po tych, którzy napływają, po tych ochotnikach, którzy napływają w tej chwili i którzy zupełnie nie są profilowani do określonych zachowań. Mało tego, napotykając to okrucieństwo, oni są profilowani niejako naturalnie, ale w negatywny sposób. Czyli jeżeli mamy powszechne przyzwolenie na tego typu zachowania, one się będą tylko nasilały. Jeżeli dowódcy nie reagują, być może zachęcają, to będzie narastać. Czyli to okrucieństwo wojny, niestety, ale będzie się przejawiać właśnie w tego typu aktach. Pytanie jest natomiast, dlaczego to się pojawia znowuż w sieci? To jest ciekawe.
No to chyba znak czasów. To chyba znak czasów po prostu, znak czasów, panie pułkowniku, to znaczy po prostu wszystko teraz, co się nakręci, to wszyscy wrzucają do sieci, więc po prostu Rosjanie są dziećmi swojej epoki w tym sensie, no mają telefony, no to kręcą.
Tylko właśnie na ile to będzie, bo to jest świeży film, na ile on będzie szerowany w internecie rosyjskim. No tak. Jeżeli on zniknie bardzo szybko, to znaczy, że było to, o czym pan redaktor mówi. Wybryk pokazujący ze zwierzęcenie, z przeprosinami dla zwierząt, ze zwierzęcenie żołnierzy, którzy są z tego dumni, no bo po co wrzucili, tak? No dla nich to jest powód do dumy. Chyba, jeżeli filmik nie zniknie z sieci, będzie szerowany, bo w tym cenzurowanym rosyjskim internecie, to będzie oznaczało, że jednak miał nieść kolejny przekaz jakiś. Ale o tym możemy porozmawiać za kilkanaście dni, jaki to będzie.
Panie pułkowniku, no i żałuję, że nie tego, nie przyjechałem jednak do pana, do tej Puszczy Augustowskiej, nie zrobiliśmy tego wywiadu oko w oko, bo bym teraz mocno uścisnął panu dłoń. Bardzo mi się spodobało to, o czym pan mówił, że nie wolno na tej wojnie zatracić człowieczeństwa. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego, jest taka książka w ogóle, War Without Hate, która pokazuje, że żołnierz powinien być profesjonalistą, który ma takie zadanie, żeby obronić swoją ojczyznę albo wykonać taki rozkaz, jaki tam mu się daje, a nie jakimś bojownikiem plemiennym, który w jakimś prowadzi jakąś wendettę osobistą i po prostu morduje wrogów, bo to cofa cywilizację do tyłu. Natomiast mówił pan, panie pułkowniku, o wymiarze moralnym, ja się w tym stuprocentowo zgadzam, ale jest też wymiar pragmatyczny. To znaczy, po pierwsze, tacy ludzie narażają na niebezpieczeństwo siebie samych i własnych kolegów, bo jak oni się dostaną z kolei do niewoli ukraińskiej, prawda, no to przecież zrobią im to samo, jak zobaczą takie filmiki. Ukraińcy też oglądają te filmiki i są coraz bardziej wściekli i to nakręca obopólną spiralę mordów. No i kolejna sprawa, odpowiedzialność karna. To się wydaje momentami absurdalne, ale dzisiaj informacja pojawiła się, że czołgista rosyjski, niejaki Michał Kulikow, który ostrzelał z czołgu w Czernichowie blok, został schwytany przez Ukraińców i skazany na 10 lat. Więc to trzeba nie tylko być po prostu zdemoralizowanym, żeby takie rzeczy robić, tylko po prostu głupim i to przecież zemści się prędzej czy później, prawda?
To znaczy, no, warto zauważyć, że po tym filmiku pierwszym, który się ukazał, czy nie pierwszym, ale tym takim bardzo znanym, gdzie kastrowano ukraińskich jeńców, sztab generalny rosyjski podjął bardzo mocne działania, żeby nie doprowadzić do nakręcania spirali nienawiści. Także ukraińskie media starały się bardzo mocno emocje wygaszać. Właśnie chodziło o to, żeby jeńcy rosyjscy nie stali się również ofiarami zbrodni wojennych. Czyli żeby nie postawić siebie, a dla Rosjan byłoby to bardzo pożądane, nie postawić siebie w tym samym miejscu, w którym w tej chwili stoi armia rosyjska. Proszę zauważyć, panie redaktorze, że nie bez powodu, bodajże dzień po ukazaniu się tego filmu, ogłoszono powstanie drugiego batalionu tego Legionu Niepodległej Rosji, czyli Rosjan, którzy walczą w szeregach ukraińskich. I tuż po ukazaniu się tego filmu ogłoszono, że powstaje drugi batalion taki. Czyli miał pójść przekaz, że nie wszyscy Rosjanie są zbrodniarzami, mordercami i tak dalej. Więc tutaj dowództwo ukraińskie zdaje sobie doskonale sprawę, że to niesie zagrożenie. Bo ludzie są tylko ludźmi i po obejrzeniu takiego materiału ja się nie dziwię, że krew się burzy i ludzie są zdolni, całkiem ludzie normalni, w sensie takim, że na co dzień niezdolni do aktów takiej przemocy, w tym momencie do takich aktów zdolni będą. Ale to jest właśnie rola dowódców, którzy no, powinni utrzymywać, mówiąc dość brzydko, ale to wszystko w ryzach.
No tak, właśnie, a tego...
Po to między innymi są dowódcy. Oczywiście to może, ktoś może powiedzieć jasne, łatwo z perspektywy stołka dowódcy patrzeć. No nie, od tego są sierżanci, porucznicy. To są ludzie w terenie, którzy muszą mieć na tyle w sobie tą siłę, żeby takie akty powstrzymywać. Bo kończy się to spiralą, I finalnie obie strony będą ochlapane krwią.
Tak. I jeszcze dodam, panie pułkowniku, taką historyczną perspektywę, a więc coś z mojej działki. Interesują mnie bardzo te sprawy psychiki pola walki i tego typu działań. W 99,9% przypadków odwet zawsze spada na niewinnych. Zawsze.
Tak.
To znaczy ten, który ma na karku jakąś zbrodnię, zawsze potrafi się gdzieś tam wymiksować, uciec, a potem furia odwetu spada na jego niewinnych rodaków. I tak było wielokrotnie w historii. Ostatnie pytanie, zanim z tej części naszej rozmowy, raport Amnesty International, który krytykuje również stronę ukraińską za pewne łamanie praw wojennych. No dzika po prostu awantura, kolosalne oburzenie. I pańska opinia.
Proszę, jest to, bo tu trzeba patrzeć aspekty dwa. Pierwszy, komu ten raport służy? Czyli jaki jest cel publikacji w ogóle takiego materiału w takiej formie? I tutaj jak gdyby materiał jest subiektywny, bo nie pokazuje całości obrazu, tylko pokazuje obraz wycinkowo, a poza tym no jak gdyby autorka materiału, jej kariera zawodowa wiele mówi o tym, jak gdyby do czego jest skłonna w swojej pracy. I materiały, które robi, były bardzo mało obiektywne, nastawione po prostu na klikalność, mówiąc kolokwialnie. Natomiast co raport mówi? No raport mówi, że armia ukraińska naraża ludność cywilną, ustawiając swoje środki rażenia artyleryjskiego, czyli wyrzutnie i działa, pomiędzy budynkami. No, sensu stricte jest to narażenie ludności cywilnej na ogień kontrbateryjny. To jest prawda. Natomiast broniąc ośrodków miejskich, ja powtarzałem wielokrotnie, należy starać się ewakuować ludność. Co zrobili Rosjanie? Pytanie, czy Rosjanie uniemożliwiali Ukraińcom ewakuację ludności cywilnej? Tak, uniemożliwiali, wiemy. Zielone korytarze, jeżeli mogły powstać, to wyłącznie w stronę Rosji, ale już w stronę Ukrainy nie. I teraz prowadzenie obrony miasta no, będzie się wiązać z tym, że środki ogniowe będą stały między budynkami. Z automatu takie cele stają się celami wojskowymi, ale to nie jest zbrodnia wojenna. Dlatego, że de facto odpowiedzialność ponoszą za to obie strony. Czyli strona, która szturmuje miasto i strona, która miasta broni. By trzeba każdą sytuację, każdą, rozpatrzeć dokładnie, czyli czy w tych blokach byli mieszkańcy. A może Ukraińcy tych mieszkańców przedtem ewakuowali. Mało tego, same działania zbrojne przy tej skali nie pozwolą uniknąć sytuacji, że środki ogniowe będą stały obok obiektów cywilnych. Po prostu się nie da. Musielibyśmy walczyć na pustyni albo na poligonie, gdzie tych obiektów cywilnych by nie było. I teraz oczywiście można zastosować bardzo taką wręcz prymitywną narrację. Postawiliście wyrzutnie obok budynku, jesteście winni śmierci ludzi w budynku. Nie, śmierci są winni ci, którzy najechali Ukrainę, a nie ci, którzy Ukrainy bronią. Bo nie ma ani jednego dowodu, że armia ukraińska świadomie ustawiała swoje środki rażenia artyleryjskiego po to, żeby ginęła ludność cywilna. Zbrodnią byłaby działalność intencjonalna, czyli mamy puste pole, ale nasze środki ogniowe ustawiamy między budynkami po to, żeby obarczyć stronę przeciwną stratami w ludności cywilnej. Nie ma żadnego dowodu, ani jednej takiej informacji, żeby armia ukraińska takie działania podejmowała intencjonalnie i pełną intencją uzyskania takiego efektu. Tu możemy sięgnąć do innego konfliktu, konflikt palestyńsko-izraelski, gdzie jak gdyby strona palestyńska z natury umieszcza swoje środki ogniowe, wyrzutnie, w takich miejscach, że kontruderzenie armii izraelskiej powoduje duże straty wśród ludności cywilnej. Na Ukrainie takie rzeczy się nie dzieją, a przynajmniej nie mamy Ja nie znam ani jednego udowodnionego przykładu takiego działania armii ukraińskiej. Więc sam fakt ustawienia środków ogniowych nie jest jeszcze dowodem na popełnianie zbrodni.
No tak, ja rozumiem ten tok rozumowania, natomiast myślę, że trzeba by sprawdzić wszystkie przypadki, tak jak pan powiedział, panie pułkowniku, bo jeżeli Ukraińcy stawiają albo chcą postawić swoje armaty między blokami, no to muszą, uważam, pójść do oczywiście ludności i powiedzieć: słuchajcie, macie 15 minut, zanim będzie pierwsza salwa, proszę się natychmiast odsunąć, prawda, uciec z tych domów, ewakuować, bo będziemy tutaj prowadzić działania. Nie wiem, tak samo jak pan, panie pułkowniku, i nikt tego nie wie, jak to jest, czy mówią, czy nie mówią, ale bez wątpienia jest, panie pułkowniku, no ta analogia z Izraelem trafna, to znaczy, no jak się ustawi te armaty Ukraińcy ustawią obok budynków, Rosjanie odpowiedzą, zabiją cywili, no to zawsze Ukraińcy mogą powiedzieć: patrzcie, jakie zwierzęta nas najechały, i zmobilizować opinię publiczną Zachodu do większego wsparcia i do większego oburzenia na Rosjan. Czy to nie jest taka pokusa, przed którą mogą stać Ukraińcy?
Trudno powiedzieć mi, natomiast nie sądzę mimo wszystko, żeby inaczej. Na pewno takie ostrzały wykorzystywane są. Czyli stał ukraiński środek ogniowy, poszła salwa rosyjska, trafiła w blok. I jestem przekonany, że propaganda ukraińska wykorzystuje to jako przykłady ostrzału infrastruktury cywilnej, pomimo że wcześniej tam jakieś środki ogniowe stały. Ale na tym polega wojna propagandowa, tak się ją prowadzi. Natomiast ja nie wierzę, że robione jest to intencjonalnie. Tak? Że po to stawiamy, chociaż mógłbym w innym miejscu, ale po to stawiam, żeby zginęli rodacy moi, a ja mógłbym nakręcić z tego film. No tak. W to akurat trudno jest mi uwierzyć.
Dobrze, dobrze. Ja po prostu, panie pułkowniku, zawsze staram się dążyć do obiektywizmu, co oczywiście nie jest proste, ale zauważyłem w tej dyskusji o tym raporcie Amnesty International, że oburzali się ci, którzy byli, którzy sprzyjają Ukrainie, a ci, którzy sprzyjają Rosji, klaskali. I w drugą stronę, jak Amnesty zrobi raport o tym, że Rosjanie robią zbrodnie, no to się strony zamienią i tak w koło Macieju, prawda? I pytanie, czy to jest po prostu obiektywne podejście do tego. Ja myślę, że i tak to zakończmy, że to się wszystko wyjaśni po wojnie.
Pani może pytanie jedno jeszcze. Tak, pan redaktor jak najbardziej ma rację, bo co ja też powiedziałem, Ukraina oczywiście wykorzystuje ostrzały rosyjskie, które wcale nie są mierzone w obiekty cywilne, typu znana sprawa zniszczenia marketu, gdzie tak naprawdę rakiety rzeczywiście mierzyły w zakłady, w których naprawiano sprzęt pancerny, które znajdowały się za płotem, ale dalej to nie zmienia faktu, że trafili w market, czyli to była rosyjska rakieta, która trafiła w market i zabiła cywilów. I to jest fakt. Natomiast wokół tego jest oczywiście cała propaganda, że celowano w market. Prawda? Czyli intencjonalnie rakieta trafiła właśnie w infrastrukturę cywilną. I rzeczywiście część ostrzałów rosyjskich na pewno nie mierzy w budynki, tylko mierzy w środki rażenia artylerii bądź pozycje ukraińskie. Natomiast jest wiele ostrzałów, których się wytłumaczyć nie da, typu Charków, tak?
Tak,
prawda?
To są terrorystyczne.
No, tak. To są artyleryjskie, rakietowe uderzenia terrorystyczne. Tu akurat wątpliwości większych nie ma.
Oczywiście, że tak. Tak, żeby ja pozostańmy przy tym, żeby nie traktować en bloc wszystkich tego typu przypadków. Każdy trzeba zbadać, winnych napiętnować i jeżeli to będzie możliwe, kiedyś postawić przed sądem. Natomiast ostatnia część naszej rozmowy, no właśnie, panie pułkowniku, teraz coś, co chyba będzie dla pana pańskim żywiołem, czyli to, co się dzieje już na froncie. Ja chcę teraz powiedzieć tak. Mniej więcej jakiś miesiąc temu jednemu z gości zadałem pytanie, kiedy będzie ofensywa ukraińska i gdzie. No i zadaję to pytanie co drugi dzień każdemu gościowi niemalże. No i cały czas czekamy. Wszystkie media już mówią, już zaraz, już za chwileczkę. A co? to nie następuje. Trochę tak jak ten słynny pucz, który miał od pierwszego dnia wojny obalić Putina i jakoś się do tego nikt nie kwapi w Moskwie. To co, może po prostu żadnej ofensywy nie będzie, może to będzie wojna na wyczerpanie i będą Ukraińcy tak długo tłukli tymi hajmersami w zaplecze rosyjskie, aż Rosja się po prostu, ta rosyjska armia na froncie załamie.
Znaczy, no mnie się też wielokrotnie zdarzyło otrzymywać pytanie, tak, co z tą ofensywą. Natomiast ja zawsze odpowiadałem, że jakie są potrzebne minimalne siły do wykonania tej ofensywy i cały czas podkreślałem, że tak naprawdę nie wiemy, ile Ukraina tych sił ma. Możemy sobie interpolować, natomiast tej wiedzy nie mamy i mało to siły, bo żeby osiągnąć zdolność do ofensywy, no można prowadzić ofensywę żołnierzami przygotowanymi na różnym poziomie. Ja nie tak dawno na innym kanale mówiłem, że rzeczywiście w chwili obecnej jest prawdopodobieństwo takiej ofensywy, gdyby armia ukraińska zdecydowała się uderzać żołnierzami słabo wyszkolonymi, słabo przygotowanymi i wyposażonymi dosłownie tak na styku potrzeb. I teraz patrząc na to, co się dzieje, bo taktycznie, inaczej, na poziomie operacyjnym to okienko tej ofensywy się w zasadzie zamknęło, bo co dawało przewagę stronie ukraińskiej? Częściowe obezwładnienie logistyki rosyjskiej uderzeniami rakietowymi, pocisków z wyrzutni HIMARS oraz takie częściowe izolowanie ugrupowania rosyjskiego na północnym brzegu Dniepru, prawda? I teraz Rosjanie logistykę ogarnęli, przeprawy, jak gdyby most częściowo naprawili, częściowo stworzyli przeprawy wodne, a ofensywy nie ma. Czyli na logikę tej ofensywy najprawdopodobniej latem już nie będzie, jesień nie jest dobrą porą, więc albo zima, kiedy będą mrozy, albo przyszły rok.
No to...
I teraz, ale co się jak gdyby działo? Skąd te pytania o ofensywę? Tu akurat moim zdaniem armia ukraińska rozegrała, bo wojna na poziomie strategicznym, na poziomie operacyjnym troszeczkę przypomina partię szachów. Czyli planujemy własny ruch, tak, ale już kolejne dwa do przodu i opcje, jakie ruchy wykona przeciwnik. I tutaj tą partię armia ukraińska rozegrała bardzo dobrze, dlatego że mówiła o ofensywie. Co prawda było pytanie, dlaczego armia ukraińska uprzedza, gdzie będzie uderzała, no ale to jak wiadomo może być haczyk w haczyku i tak dalej, że mówimy, że uderzymy, znaczy, że nie uderzymy, a jednak uderzymy. I jak gdyby działania ukraińskie zmierzały w tą stronę, że do tej ofensywy może dojść, czyli obezwładnienie logistyki, chwilę potem uderzenie w mosty, które izolowały ugrupowanie rosyjskie w rejonie Chersonia i taki stopniowo zwiększany nacisk ukraiński w zasadzie na całej linii od Chersonia aż tam pod Nową Kachówkę. No i to wymusiło reakcję, nawet jeżeli Rosjanie nie do końca wierzyli, że ta ofensywa będzie, no nie mogli nie zareagować. W momencie, kiedy uszkodzenie mostów zaczęło odcinać ugrupowanie rosyjskie, zaczęli reagować nawet nieco panicznie, czyli bardzo szybko przerzucać siły na kierunek chersoński. W wyniku czego, no co się stało? No osłabł nacisk na takich kierunkach, które były do tej pory główne dla Rosjan, czyli w chwili obecnej to mamy Bachmut i dalej mamy kierunek cały czas Słowiańsk-Kramatorsk. I tam co prawda doszło do przerwy operacyjnej, czyli nacisk niewielki trwał, ale odtwarzano zdolność batalionowych grup bojowych, tylko finalnie te batalionowe grupy bojowe, które tam zdolność odtwarzały, one nie wsparły tych kierunków, tylko znalazły się na kierunku chersońskim i dalej w takim położeniu środkowym nieco, czyli taki silny odwód, który albo może pójść w stronę Chersonia, jeżeli Ukraina tam uderzy, albo w razie czego wesprzeć kierunek Bachmutu.
No tak, ale to oczywiście tam rozumiem, paraliżuje ofensywę.
A to jak gdyby spowodowało, że ofensywa tak naprawdę umarła wszędzie.
Tak, tak. Czyli tak? To jest...
Nacisk na Bachmut trwa, ale tam warto zauważyć, tam walczą przede wszystkim rosyjscy najemnicy, czyli ex-grupa Wagnera, plus to, co obudowano, bo to już nie jest grupa Wagnera, tylko dużo większa formacja, oni tam walczą. A armia rosyjska weszła w taką postawę wyczekiwania trochę. Czyli Ukraina kupiła to, co dla nich jest w tej chwili bardzo ważne, kupiła czas. Nie kosztem życia żołnierzy, tylko kosztem takich działań mylących, które przeprowadzili. Takie jest to moja wizja tego.
Tak, to ja panie pułkowniku tylko wprowadzę dwa pytania do tego. Pierwsze a propos czasu, a może jest odwrotnie, może czynnik czasu działa na niekorzyść Ukrainy. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wojna jest tylko i wyłącznie przedłużeniem polityki, jak wszyscy wiemy, prowadzona po prostu innymi metodami. I teraz, dosłownie wiadomość super świeża, Rosjanie ogłosili, że szykują się do referendum niepodległościowego na Zaporożu. Takie referendum niepodległościowe pewnie zrealizowane zostanie niedługo w Chersoniu i Ukraińcy sobie kupują czas, nie robią ofensywy, a w międzyczasie wypączkują dwie nowe republiki obok Ługańskiej i Donieckiej, Chersońska i Zaporoska i to właściwie projekt Noworosji zostanie zrealizowany i sytuacja się znacznie skomplikuje dla strony ukraińskiej. Może trzeba to szybko zająć, starać się desperacko wyrzucić Rosjan z tych terenów, zanim zdążą oni powołać separatystyczne republiki.
Na pewno pan redaktor spotkał się z opiniami, z materiałami, które mówią, że w Kijowie istnieje pewien rozdźwięk między sztabem generalnym a władzą polityczną. Nie wiem, czy tak jest, ale gdyby taki rozdźwięk istniał, skąd on by się mógł wziąć? No właśnie stąd, że czas dla armii ukraińskiej, im więcej czasu, tym lepiej. Dlatego, że mają po prostu możliwości odtworzenia brygad, które poniosły ciężkie straty i formowania nowych. Z kolei z pozycji władzy politycznej niestety czas nie działa na korzyść Ukrainy. Taka jest prawda. Stąd mowa, że być może był nacisk polityczny na to, żeby na Cherson uderzyć i te ruchy takie to było troszeczkę takie ustępstwo ukraińskiego sztabu generalnego, że okej, uderzymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Nie wiem, trudno powiedzieć mi, bo to by trzeba naprawdę siedzieć w kuluarach ukraińskich elit, żeby być tego pewnym. Natomiast taki rozdźwięk może istnieć, bo kupowanie czasu, tak, dla armii ukraińskiej czas jest bezcenny. Czas działa na korzyść jednak armii ukraińskiej. Natomiast w przypadku kwestii politycznych, to niestety moim zdaniem czas działa na niekorzyść, bo tak jak pan redaktor mówił, będziemy mieli kolejne referendum, za chwilę kolejne, za chwilę zaczną powiewać flagi, zacznie się instalować rosyjska władza i im więcej czasu, tym trudniej będzie te tereny odzyskać. Mało tego, Europa zacznie się przyzwyczajać, zabrzmi to źle, ale zacznie się przyzwyczajać do nowych granic.
No, jest też kwestia oczywiście gazu, ropy, kryzysu energetycznego, tak, który nas czeka tak. Jesienią i będą mówili, dobra, już kończcie tą wojnę jak jest, bo...
ustabilizowało się, jest okej, okay, tak? Macie tam swoje sprawy, potem to sobie ustalicie. Tak a jest. Na razie podajcie rączki i granica będzie tak, jak wygląda teraz. No, notabene pan redaktor doskonale wie, że takie wydarzenia w historii świata, bo pan redaktor sam o tym pisywał, miały wielokrotnie miejsce.
Tak, oczywiście. Natomiast dodajmy jeszcze do tego jeden aspekt, panie pułkowniku. Otóż... No co tu dużo gadać, zostaną powołane pewnie armie tych dwóch nowych republik, obywatele zostaną wzięci w kamasze po prostu i to będzie kolejny problem wojskowy dla Ukraińców, ale z kolei z drugiej strony też z wojskowego punktu widzenia, nie wiem czy pan pamięta, ale na tym słynnym planie Powstania Powszechnego opracowanym przez Armię Krajową, to był tam plan 154, było motto i ono było krótkie: powstanie nie może się nie udać. I myślę, że taka same motto mogliby sobie napisać ukraińscy wojskowi, znaczy ofensywa nie może się nie udać, więc jak oni by rozpoczęli pod naciskiem tych polityków tą ofensywę i ona by się załamała, no to skutki mogły być katastrofalne, czyli kolejny marsz na Kijów.
Tak, tak, skutki mogły być takie jak w 2015 roku, tak, gdzie ofensywa ukraińska na Iłowajsk zakończyła się klęską i spowodowało to załamanie frontu przecież, tak? Tam wtedy interwencja państw zachodnich uratowała linię styczności ukraińsko-separatystyczną, a tak naprawdę w tym momencie ukraińsko-rosyjską, bo tam uderzyła armia rosyjska pod flagami separatystycznymi. Natomiast tutaj jeszcze to, o czym pan redaktor mówił, stworzenie armii, bo to Rosjanie rozgrywają w taki brutalny sposób, który oni mają spore doświadczenia w tym z czasów jeszcze Imperium Carskiego, mianowicie gdyby powstała Republika Chersońska, tam by zaczęła powiewać flagę, stworzono by kolejną armię złożoną z obywateli Chersonia, nawet gdyby ich było relatywnie niewielu, bo jednak tam trochę Noworosjan jest, ale część ochotników, część po prostu zmuszona do służby, jaki rów by został wykopany między resztą Ukrainy a armią stworzoną przez mieszkańców Chersonia. I ja, panie redaktorze, zastanawiałem się, jaka jest szansa na to, żeby Ługańsk i Donieck wrócił do Ukrainy, gdzie w zasadzie mieszkają tam tylko w większości osoby, które wspierały kiedyś Rosję, teraz już być może po tym, co się działo, nie do końca, ale ludzie, którzy walczyli przez dekadę prawie już przeciwko armii ukraińskiej, ich rodziny, i teraz jaka jest szansa, że nawet gdyby podjęto decyzję, okej, a nawet gdyby Ukraina zajęła te tereny, ile lat zajmie, żeby oni sobie z powrotem podali ręce?
Oczywiście, i to też może być celem Rosji. Dodajmy jeszcze taki jeden.
Kherson podobnie, podobny rów nienawiści pewnie ma zostać wykopany w rejonie Chersonia.
Tak, jeszcze dodajmy do tego, że gdyby na przykład doszło do ofensywy na Cherson i Rosjanie chcieliby bronić miasta, no to miasto zostałoby też zdemolowane pewnie przez siłę nacierającą, czyli Ukraińców, co dodatkowo by prawdopodobnie już w ogóle tam spowodowało, że część tych mieszkańców byłaby przeciwko Ukrainie, więc bez wątpienia można powiedzieć co, że są w takim wielkim dylemacie Ukraińcy, tak, między polityką a takimi względami czysto operacyjnymi i rzemiosłem wojskowym.
No tak jest prawie zawsze, bo jednak armia rosyjska też stała przed dylematem, gdzie naciski polityczne wyglądały tak, a działania były podporządkowane. I akurat jest to norma, że no wojna jest przedłużeniem polityki, więc te naciski będą zawsze. Natomiast widać, że jednak w przypadku Ukrainy to zupełnie inaczej wygląda, gdzie w przypadku Rosji, jak zwykle, armia podporządkowana była zupełnie narracji i celom politycznym, jednak w przypadku armii ukraińskiej widać, że gdzieś tam ta równowaga jest zachowana i nie mamy jednego wodza, który wręcz ręcznie rozstawia brygady i każe im nacierać. Tutaj jednak myślę, że zachowana jest ta taka dychotomia polityka, tak, ale realia pola walki i rzeczywiste możliwości są decydujące.
Tak jest. Dobrze, ostatnie pytanie to jest pytanie o to, co się dzieje na tym trochę zamrożonym froncie. Otóż u nas gościem dwa razy już w naszym programie był korespondent wojenny Mateusz Lachowski, który jest na miejscu, jest na Ukrainie. Ja śledzę jego Twittera, śledzę to, co on pisze w mediach społecznościowych i on gdzieś jest właśnie na pograniczu, tam w okolicach Donbasu i non-stop tam Rosjanie łupią, ostrzeliwują na przedpolach miasta, rakietami, pociskami artyleryjskimi. I pytanie jest, dlaczego, panie pułkowniku, i ja pozwolę sobie na taką tezę, a może skoro Rosjanie zorientowali się, że Ukraińcy jednak ofensywy nie planują, no to już nie muszą trzymać tych sił w odwodzie do defensywy i może wrócą do swojego natarcia w najbliższych dniach i ten ostrzał jest przygotowaniem przed natarciem.
Jak najbardziej, jest to prawdopodobne. Natomiast mówię, to też nie jest proste, bo to zajmie kolejny okres czasu, dlatego że przerzucenie znacznych sił, bo tutaj, żeby to miało znaczenie, mówimy o liczbie rzędu co najmniej tych 20 batalionowych grup bojowych, to nie jest przerzucenie tylko 20 batalionowych grup, ale też przerzucenie logistyki. Bo Rosjanie skupiając swoją uwagę na kierunku chersońskim, z całą pewnością przenieśli też część zdolności logistycznych swoich na kierunek Cherson. No i teraz trzeba wykonać ruch odwrotny. Nie tylko przerzucić siły, ale też przekierować te zdolności logistyczne na kierunek nowy. Zajmie kolejny czas. Tym bardziej, że tutaj cały czas mamy z tyłu głowy, że logistyka rosyjska musiała się cofnąć od linii styczności wojsk na odległość powyżej 80, a zapewne 100 kilometrów. Więc to jest utrudnienie. Natomiast czy jeszcze w tym roku dojdzie do poważniejszej ofensywy rosyjskiej z kolei, absolutnie tego nie wykluczam. Taka możliwość istnieje. Natomiast czy Ukraina ją będzie w stanie zatrzymać? Tak, ale kosztem rezerw, które są szkolone do ukraińskiej ofensywy z kolei.
Panie pułkowniku, a to jest już ostatnie pytanie, kropka na D, a może to już koniec? Może front się ustabilizuje w tym miejscu, gdzie mniej więcej stoi, powołane zostaną dwie kolejne republiki i na 8 lat spokój. Tak jak ostatnio było.
Myślę, że Ukraina na chwilę obecną, przynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby rozważała możliwość takiego trwałego zawieszenia broni. Po stronie rosyjskiej takiego przekazu nie ma też, aczkolwiek jak gdyby takim pewnym sygnałem jest jednak zgoda na eksport zboża. To jest jakiś sygnał, bo jednak nie wierzę, że to strony przedtem się nie porozumiewały. Tu się toczyły z całą pewnością jakieś rozmowy, tylko że z kolei takie działania rosyjskie typu wysadzenie w powietrze budynku, w którym znajdowali się ukraińscy jeńcy. Właśnie filmy z tortur. One nie budują narracji porozumienia. Ja wiem, że być może to były wybryki niekontrolowane, bo w przypadku tego budynku nawet sam wywiad ukraiński mówił, że była to robota Wagnerowców, a wręcz twórcy grupy Wagnera, który osobiście podobno nadzorował, że nie było to. I co ciekawe, to jest przekaz wywiadu ukraińskiego oficjalny, że nie był to akt mordu dokonany przez armię rosyjską, tylko konkretnie byłą grupę Wagnera. Więc być może gdzieś rzeczywiście te rozmowy są. I teraz odpowiadając na pytanie, czy jest to możliwe, tak naprawdę możliwe jest to w każdej chwili. Wymaga tylko inicjatywy stron, więc możliwe jest w każdej chwili, bo zawieszenie broni ma to do siebie, że trwa ostrzał, mija 2 tygodnie i mamy zawieszenie broni. Natomiast problem jest taki, że gdyby do tego doszło, to mniej zainteresowana tym jest oczywiście Ukraina, dlatego że zabrzmi pytanie, jak z dostawami broni i amunicji. Jeżeli Ukraina przestanie zużywać broni, zużywać amunicję, jeżeli przestanie tracić uzbrojenie w walce, czy dalej będą płynęły dostawy z zachodu? Pytanie kluczowe. Jeżeli śledzimy poziom poparcia dla konfliktu w Ukrainie, wszyscy wiemy, że on, jeżeli chodzi o wsparcie społeczeństw w poszczególnych krajach, on zaczyna spadać. W momencie, kiedy dojdzie do zawieszenia broni, zamrożenia konfliktu, Ja jestem bardzo mocno przekonany, że od momentu tego zawieszenia broni, dwa miesiące później informacje z Ukrainy będą na trzecich stronach gazet i w wiadomościach będą gdzieś między strażakiem, który uratował psa, a rowerzystą, który wjechał pod szlaban na przejeździe kolejowym. O, gdzieś tam się będą plasowały.
Myślę, że to bardzo realistyczna ocena.
Więc nie wiem, jak to zabrzmi, ale moje zdanie jest takie, że Ukraina w tej chwili nie może sobie pozwolić na zamrożenie konfliktu, bo przestanie otrzymywać wsparcie w takim zakresie, w jakim na chwilę obecną otrzymuje. Oczywiście finalnie może dojść, tylko że Ukraina przedtem musi stworzyć sobie dostawy, tak? Bo Ukraina otrzymała pieniądze od Zachodu, czyli muszą pójść zamówienia na uzbrojenie, nie dary, tylko po prostu kontrakty i czas, żeby te kontrakty zostały jeszcze zrealizowane. I dopiero kiedy ta broń zacznie płynąć na zasadzie kontraktów, czyli wiemy, ile czego otrzymało, kupujemy to, co chcemy i w ilości, która jest nam potrzebna, a nie to, co akurat nam Zachód podrzucił, i dopiero w momencie, kiedy w taki sposób zacznie płynąć broń i amunicja, myślę, że Ukraina będzie mogła myśleć o jakimś wygaszaniu czasowym konfliktu. Na chwilę obecną nie bardzo może sobie na to po prostu pozwolić.
No tak, i jeszcze, panie pułkowniku, jest też opcja taka właśnie polityczna, znowu do tego wracamy. No to znaczy, proszę zwrócić uwagę, jak to zostałoby ocenione przez historię. W 2014 nas najechali, zabrali nam Krym, Donieck i Ługańsk. W 2022 nas najechali, zabrali nam Chersoń, Zaporoże, Mariupol. No i co? I teraz rozumiem, że za 8 lat nam zabiorą Odessę i Charków i co? I będą tak nas obgryzać po kawałku, aż zostanie sam Lwów, nie? W związku z tym chyba też NATO-sy nie mogą z takiej perspektywy pomóc. Za dużo zainwestowali, za dużo mają sukcesy w walce z tym rosyjskim kolosem, żeby nagle powiedzieć, dobra, no to odpuszczamy, mimo że oni nam zajęli kolejne parę procent, czy nawet więcej naszego terytorium, prawda? Więc jest też taki psychologiczno-polityczny aspekt tej potencjalnego zawieszenia broni.
Oczywiście i kto wie, czy on nie jest nawet ważniejszy w obecnej chwili od tego, o którym mówiłem ja, dlatego że no zastanówmy się, co powiedzieć żołnierzom. Do tej pory zginęło dziesiątki tysięcy Ukraińców, tak? Broniąc i to nie jest przenośnia, dosłownie każdej piędzi ziemi. Ukraina tą uporczywą obroną, tak, broniła każdej piędzi ziemi. I teraz co? Wysyłamy przekaz, ok, odpuszczamy, bo to możemy sobie nazwać zawieszeniem broni. Jakkolwiek dla żołnierza to będzie odjunk takiej klęski, bo politycznie to możemy sobie nazywać, a żołnierz to będzie postrzegał w określony sposób. Przegraliśmy.
Oczywiście tak. I mało tego, ktoś może powiedzieć, że to trzeba, jak już chcieliście kończyć, to trzeba było skończyć dwa miesiące temu, bo tak mówiąc szczerze, to nic się tam dużo nie zmieniło, a jeżeli się zmieniło, to na korzyść Rosji. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego programu, a Panu Pułkownikowi za rozmowę i Panie Pułkowniku, dziękuję podwójnie, bo poświęcił Pan czas, który spędza Pan na urlopie, a ten czas jest trochę jak bramki na wyjeździe, dwa razy bardziej cenny.
Dziękuję bardzo, było mi jak zwykle ogromnie miło.
Moim gościem, drodzy Państwo, był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo dziękuję za tę ciekawą, ale i realistyczną i pewnie trochę pesymistyczną na koniec rozmowę, ale trzeba patrzeć po prostu w oczy faktom, a nie się samo oszukiwać. Także jeszcze raz dziękuję. Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej, za to, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie i dzięki Wam powstają kolejne filmy, bo tak to działa. I dzięki Wam zachowujemy niezależność. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red, izbet i książki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i panie pułkowniku, finał mojego pożegnania z widzami, czyli kciuki. Kciuk dla Zarysu Fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę. Kciuk dla księgarni Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu, a więc super. I nowym partnerem Historii Realnej jest KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Wszystkie szczegóły pod filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.